Chwała Panu. Chciałem się dzisiaj podzielić z Wami pewnym takim bardzo znanym fragmentem ze Słowa Bożego. Jest to fragment, który mówi nam o tym, jak Pan Jezus Chrystus uciszył burzę, kiedy uczniowie z Nim wypłynęli w łodzi i zerwała się ta gwałtowna burza. I chcielibyśmy przeczytać ten fragment Słowa Bożego. Jest to Ewangelia Marka, 4 rozdział. I od 35 wersetu. Ewangelia Marka, 4 rozdział, od 35 wersetu. I rzekł do nich owego dnia, gdy nastał wieczór: przeprawmy się na drugą stronę. Opuścili więc lud i wzięli go z sobą, tak jak był w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. I zerwała się gwałtowna burza i fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź już się wypełniała. A on był w tylnej części łodzi i spał na wyzgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego: nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza: umilknij, ucisz się. I ustał wicher. I nastała wielka cisza. I rzekł do nich: czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to jeszcze wiary nie macie? I zdjął ich strach wielki i mówili jeden do drugiego: kim więc jest ten, że i wiatr, i morze są mu posłuszne? A więc widzimy tutaj w tej historii, co się wydarzyło, jak wielkie doświadczenie spotkało uczniów. I kiedy czytamy te pierwsze wersety, i rzekł do nich, i widzimy uczniów, że oni mu byli posłuszni. Kiedy na słowa Jezusa oni wsiedli w łódź i przeprawili się na drugą stronę, tak jak Pan Jezus chciał, tak jak Pan Jezus do nich powiedział. Oni nie spierali się z Nim, oni nie wymyślali, może nie przepłyniemy łodzią, może obejdziemy to wielkie jezioro, a może pójdziemy jutro. Ale uczniowie, widzimy tutaj, byli posłuszni Panu Jezusowi. Oni wykonali to dokładnie, co Jezus od nich chciał, co Jezus do nich wypowiedział. I myślę, że to jest dla nas bardzo wielka taka lekcja dla naszego życia, że my mamy być ludźmi, którzy są Jemu posłuszni, którzy są Jezusowi posłuszni. Kiedy On coś do nas mówi, to my mamy Mu być posłuszni. Nasze życie ma właśnie w ten sposób wyglądać, że mamy słuchać Jezusa. Nie mamy układać sobie swojego życia w ten sposób, że mamy na swoje życie plan A, plan B. A jeżeli plan A i B zawiedzie, to mamy jeszcze dla swojego życia plan C. Wiecie, nie tak ma wyglądać nasze życie chrześcijańskie. Mamy iść za Jezusem, mamy mieć ten jeden plan na swoje życie, aby iść za Jezusem. Aby kiedy Jezus coś do nas mówi, jeżeli coś od nas wymaga, to abyśmy byli ludźmi tymi, którzy idą za Jezusem. Jeżeli w życiu nie wiemy, jaką podjąć decyzję, często nie wiemy, co zrobić. Stajemy gdzieś na rozdrożu dróg i nie wiemy. Nie wiemy, którą drogę wybrać. Czy ta droga będzie dobra, a może ta będzie lepsza? Możemy pytać się ludzi, wierzących, możemy pytać się naszych braci, naszych sióstr, ale wiecie, tą najważniejszą rzeczą jest to, abyśmy pytali Jezusa, jaką drogą mam pójść, jaką drogę mam wybrać. I czytamy tutaj, że kiedy uczniowie byli posłuszni i wypłynęli na jezioro, wypłynęli tą łodzią, zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź już się wypełniała. Wiecie, to, że my jesteśmy posłuszni Jezusowi, to, że my pytamy Jezusa, jaką drogę wybrać, jak mamy iść i poddajemy się Bożemu prowadzeniu w naszym życiu, to nie znaczy, że nasze życie już będzie taką sielanką, że nas już nic po prostu nie dotknie w życiu, nic złego, nie doświadczymy żadnych prób, żadnych doświadczeń. Nie, widzimy tutaj, że kiedy jesteśmy posłuszni Jezusowi, kiedy idziemy za Nim, to też będziemy doświadczali tych burz życiowych, wiatrów, wichrów. Będziemy tego doświadczali w naszym życiu. I możemy zadać pytanie, ale dlaczego? Dlaczego nasze życie nie wygląda właśnie w taki sposób sierankowy? Przecież zaufaliśmy Jezusowi. Przecież On jest Bogiem Wszechmogącym. Przecież On może uczynić wszystko. Dlaczego w naszym życiu ciągle coś się dzieje? Są jakieś burze. Dlaczego ciągle przez coś przechodzimy? Wiecie, myślę, że chodzi tutaj o to, że nasza wiara, ona nie może być tylko teorią w naszym życiu. My nie możemy wiedzieć czegoś na temat wiary. To nie może być czysta teoria, o której wiemy, o której rozmawiamy. Ale Bóg chce nas nauczyć tej wiary w praktyce. I tego właśnie doświadczyli uczniowie. Tej wiary w praktyce. Bo kiedy zerwała się ta gwałtowna burza i kiedy uczniowie widzieli, że te fale zalewają łódź, ich życie zostało zagrożone. I naprawdę to było bardzo wielkie doświadczenie. I kiedy oni płynęli tą łodzią, czytamy, że Jezus spał w tylnej części łodzi. Ale tak naprawdę, czy Bóg zasypia, czy Jezus zasypia? W jednym z psalmów czytamy, że nie drzemie i nie zasypia stróż Izraela. Jezus Chrystus zawsze czuwa nad naszym życiem, zawsze wie, co dzieje się w naszym życiu, zawsze wie, co przechodzimy, jakie sytuacje. On nigdy nie zasypia, on nigdy nie drzemie. Ale uczniowie byli przerażeni. I czytamy tutaj, że uczniowie go obudzili i mówią do niego: nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? Postawili mu takie pytanie. Ale wcześniej, kiedy wrócimy do tego, co mówiłem wcześniej, czytamy, że Jezus spał w tylnej części łodzi, a uczniowie byli w tej przedniej części łodzi, więc uczniowie swój wzrok kierowali na burzę, kierowali na to, co dzieje się naokoło nich, kierowali na tą wodę, która zalewa łódź. Oni widzieli tylko co się dzieje, te wszystkie rzeczy, które zagrażają ich życiu. Ale w pewnym momencie oni odwrócili swój wzrok od tej burzy, od tych wichrów i spojrzeli na Jezusa. I myślę, że o to właśnie Jezusowi chodziło. O to Jezusowi chodziło, aby nauczyć swoich uczniów tego, aby oni odwrócili swój wzrok od tych wszystkich rzeczy i spojrzeli na Niego. Myślę, że Jezus Chrystus właśnie na to czekał. To właśnie chciał im pokazać, tego właśnie chciał ich nauczyć i tego uczy nas w naszym życiu. Abyśmy, kiedy przychodzą te wszystkie doświadczenia, kiedy przychodzą próby, abyśmy potrafili odwrócić swój wzrok od tego wszystkiego i spojrzeć z wiarą na Jezusa. Uczniowie zadali takie pytanie: nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? To pytanie jest źle postawione. Dlatego, że Jezus Chrystus, On za nas umarł. I wiecie, nie możemy powiedzieć, jeżeli przechodzimy jakąś trudną sytuację, że my nic nie obchodzimy Go. On oddał swoje życie za nas na krzyżu, On przelał swoją świętą krew. Dla Niego jesteśmy naprawdę cenni. Każdy z nas, każdy jeden brat, każda siostra jest tak cenna. Nieraz słyszymy z tej kazalnicy, że jesteśmy tak cenni, jak cenna jest święta krew Jezusa Chrystusa. I to jest prawdą. Nigdy nie powinniśmy myśleć, że Boga nic nie obchodzi nasze życie. Boga nic nie obchodzi to, co przechodzimy w tym momencie. Że może wydaje nam się, że giniemy. Boga to obchodzi. I Bóg naprawdę jest zainteresowany naszym życiem. On naprawdę jest zainteresowany naszym życiem. Ale Bóg czasami nas czegoś uczy. Pozwala, żebyśmy przechodzili przez jakieś próby, przez jakieś doświadczenia. Czegoś nas chce nauczyć. Chce nas po prostu prowadzić. I dalej czytamy, że kiedy Jezus wstał, On zgromił ten wicher. Rzekł do morza: umilknij, ucisz się. I ustał wicher. I nastała wielka cisza. I nastała wielka cisza. Kiedy uczniowie patrzyli na tą burzę, to oni widzieli i słyszeli tylko tą burzę. Ale kiedy zwrócili się do Jezusa, nastała wielka cisza, kiedy Jezus zgromił tą burzę. I wiecie, kiedy my przychodzimy do Jezusa, to Jezus daje nam swój pokój do naszego serca. Nastaje ta cisza w naszej duszy. To odpocznienie Boże. Wiecie, szatan stara się zawsze skupić naszą uwagę na tym, co przechodzimy. Zawsze stara się podsycić to, abyśmy po prostu tym się zajmowali, na to patrzyli. Stara się, abyśmy widzieli, jak wielka jest presja w naszym życiu, jak wielkie jest po prostu to doświadczenie i abyśmy na tym się tylko skupiali. Ale kiedy my przychodzimy do Jezusa, kiedy odwrócimy od tego swój wzrok, czasem nie jest łatwe to. Czasem po prostu no, jesteśmy tacy bezsilni w tym. Czasem przechodzę takie burze, takie doświadczenia i naprawdę powiem, że czasem nie jest to łatwe. Czasem po prostu widzę tylko te burze i te rzeczy, które są wokoło mnie i brakuje czasem wiary. Ale wiecie, kiedy my wykonamy ten krok, kiedy zwrócimy się do Jezusa, kiedy my naszymi oczami wiary przyjdziemy do Jezusa, zawołamy do Niego, to On ma moc uciszyć tą burzę. On ma moc, aby w naszych sercach był Jego pokój. Czasem Bóg nie odpowiada od razu. Czasem Pan nie jest tak, że On odpowie od razu na nasze problemy, na nasze troski, na nasze potrzeby. Czasem odpowie od razu, ale czasem nie. I czasem musimy przejść po prostu pewien etap. Ale w tym wszystkim zwyciężymy. W tym wszystkim zwyciężymy, dlatego że mamy Boga po swojej stronie, Boga Wszechmogącego. Czytamy tutaj, uczniowie zapytali, kim więc jest ten, że i wiatr, i morze są mu posłuszne. Kim więc jest ten? To jest Wszechmogący Bóg. To jest Bóg, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, który jest ponad wszystkim w naszym życiu. On ma moc naprawdę uspokoić wszelką burzę, wszelką presję w twoim życiu. Ale to, co my mamy zrobić, ten pierwszy krok, który my mamy wykonać, to zwrócić się do Jezusa. Mamy przyjść do Niego. Psalm 121. Chcielibyśmy jeszcze przeczytać na koniec ten psalm. 121. Oczy moje wznoszę ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Niechaj nie da się potknąć Twojej nodze. Niech nie drzemie stróż Twój, oto nie drzemie ani nie zasypia stróż Izraela. Pan stróżem Twoim, Pan cieniem Twoim po prawicy Twojej. Słońce nie będzie Cię urazić za dnia, ani księżyc w nocy. Pan strzec Cię będzie od wszelkiego zła. Strzec będzie duszy Twojej. Pan strzec będzie wyjścia i wejścia Twego. Teraz i na wieki. Pomoc moja jest od Pana. Teraz i na wieki. Teraz i na wieki. Dziś możemy zawołać do Pana. W dniu jutrzejszym też możemy zwrócić się do Pana. Możemy do Niego zawołać teraz, jeżeli jesteśmy w jakimś problemie, ale i w każdym innym problemie. Wołajmy do Boga. Jemu powierzajmy nasze sprawy, to wszystko, co dzieje się w naszym życiu. Jemu powierzajmy, a On ma moc, aby nas przez to wszystko przeprowadzić. Amen.
Chwała Bogu. Zanim Marcin zaczął zwiastowanie, to dokładnie te same myśli przyszły mi do głowy. Nawet nie wiedziałem, z jakiego fragmentu Marcin będzie czytał. Wiecie, to, co chciałem dzisiaj powiedzieć, może zacznę w ten sposób, że Jezus żyje. Wiecie, ktoś powie, że mówienie o tym, że Jezus żyje wśród chrześcijan podczas niedzielnego nabożeństwa, no to wszyscy o tym wiedzą, tak, że Jezus żyje. Ale często dajemy się, przyjaciele, oszukać diabłu i nasz wzrok jest skupiony na tym, co diabeł może. Że on dotyka naszego życia, że coś się dzieje i wiecie, ludzie mówią, a to diabeł. Diabeł wykrada mi pokój. Diabeł to, diabeł tamto. I wiecie, i diabeł, i diabeł, i diabeł. I tylko ten diabeł. Ale dzieje się to tak dlatego, że człowiek daje przystęp diabłu. Inaczej on by nie dotykał twojego lub mojego życia, ale zapominamy w tym wszystkim, że Jezus żyje. Że to nie jest tylko jakiś komunał taki, takie słowo, które się mówi, żebyśmy się lepiej poczuli, ale naprawdę Jezus żyje. I kiedy zwrócimy się do Jezusa, to naprawdę Bóg dopomaga i rozwiązuje takie problemy, o których nawet żeśmy nie myśleli, że takie problemy mogą być w życiu człowieka. Dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów na temat walki, ale nie tylko. Będę czytał dzisiaj ze Starego Testamentu, z drugiej Księgi Królewskiej. Może sobie już otwórzmy drugą Księgę Królewską. 24 rozdział. Wiemy, że Słowo Boże mówi o dwóch świątyniach. O świątyni Starego Testamentu i o świątyni Nowego Przymierza. I obie świątynie są różne pod względem budowy, tak? Chociażby użytego materiału. Kiedy czytamy pierwszą Księgę Królewską, Nie szukajcie, ja to znajdę. To jest jeden czy dwa wersety. Bodajże 6 rozdział. Tak, to jest 6 rozdział. I możemy czytać tam o budowie świątyni Salomona. I wiemy, że ta świątynia była wykonana z konkretnych materiałów. Z kamienia, ze złota, z drewna. I że autorem tej świątyni, tym, który dał projekt tej świątyni, wzór, to nie był jakiś architekt ziemski, ale ona została zbudowana według Bożego projektu, według Bożego zamysłu. Wszystko, co tam było, dokładnie wszystko, co było wykonane, najmniejszy ornament tej świątyni był według Bożego planu. Tak czytamy w Bożym Słowie. Mało tego, ludzie, którzy wykonywali te wszystkie czynności przy tej świątyni, byli szczególnie namaszczeni przez Boga. A więc to byli Boży ludzie. Bóg nie pozostawił nic tam do człowiekowi, jak gdyby takiego pola, żeby coś dodać od siebie, żeby człowiek mógł jakoś tam innowacje wdrożyć w tej świątyni. Nie. Wszystko było rozpisane, wszystko było dokładnie policzone, pomierzone i tak miało być wykonane. I tak została zrobiona świątynia Salomona, a wcześniej przybytek, kiedy lud Boży chodził po pustyni. I zobaczcie, że w Nowym Testamencie jest napisane w pierwszym i w drugim liście do Koryntian, 3 rozdział. Myślę, że pamiętamy to, że my jesteśmy świątynią. Ta świątynia, o której wcześniej mówiłem, ona przeminęła. Zostały tylko ruiny z tej świątyni. Ale Nowy Testament pokazuje nam całkowicie inną świątynię. Inny budulec. To my jesteśmy tą świątynią. To Bóg w naszych sercach zamieszkał. I o jedną i o drugą świątynię, moi drodzy, to jest jedna taka rzecz, którą Bóg nam nakazał. O tamtą świątynię i o tą świątynię trzeba dbać, żeby nie popadła w ruinę. Musimy dołożyć wszelkich starań, musimy zabiegać o to, żeby świątynia była odnawiana, żeby ta świątynia była czysta, żeby w tej świątyni były sprzęty, które powinny tam być. Wiecie, w Starym Testamencie jest takie słowo napisane bodajże w księdze Nechemiasza, kiedy jeden z proroków wprowadził Tobiasza, Arabczyka, do świątyni i ten zajął sobie komórkę jakąś tam, swoje graty wstawił, napakował różnych rzeczy i zadowolony mieszkał w świątyni, chociaż nie powinien tego czynić. Nie powinno go tam być. I kiedy Nechemiasz wrócił, on po prostu bez pardonu wyrzucił tego Nechemiasza, wyrzucił wszystkie jego sprzęty ze świątyni. A więc nie może być w świątyni nic, co nie zostało zaprojektowane, nie zostało w Bożym zamyśle dane człowiekowi. Ta świątynia musi być czysta. I chciałbym dzisiaj nie mówić o świątyni, ale chciałbym powiedzieć o tym, co dzieje się, kiedy nie dbamy o świątynię. Kiedy zaczynamy tą świątynię jak gdyby zapuszczać. I o tym będziemy czytać w księdze właśnie w księdze Kronik o życiu i panowaniu króla Joasza. 24 werset, 24 rozdział, 1 werset. Ja przeczytam może kilka wybranych wersetów, bo jest to dość długi fragment. Joasz miał 7 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 40 lat w Jeruzalemie. Matka jego miała na imię Sibia, a pochodziła z Berszeby. A Joasz czynił to, co prawe w oczach Pana przez całe życie kapłana Jehojady. Jehojada dobrał mu też 2 żony i miał z nimi synów i córki. Potem Joasz powziął myśl, aby odnowić świątynię pańską. Zebrał więc kapłanów i lewitów i rzekł do nich: wyjdźcie do miast judzkich i zbierajcie od całego Izraela pieniądze, aby rok w rok naprawiać świątynię waszego Boga. A pośpieszcie się z tą sprawą, lecz lewici się nie śpieszyli. Wezwał wtedy król arcykapłana Jehojadę i rzekł do niego: dlaczego nie zażądałeś od Lewitów, aby ściągnęli z Judy i z Jeruzalemu daninę jako Mojżesz, sługa Pana, i zgromadzenie Izraela nałożyli na rzecz namiotu świadectwa? Gdyż bezbożna Atalia i jej synowie wtargnęli do świątyni Bożej i nawet wszystkie święte przedmioty należące do świątyni Pana oddali Baalom. Nakazał tedy król sporządzić jedną skrzynię i umieścić ją w bramie świątyni Pana na zewnątrz. W Judzie zaś i w Jeruzalemie ogłoszono, że należy składać daninę dla Pana nałożoną na Izraela przez Mojżesza, sługę Bożego, na pustyni. I ucieszyli się wszyscy dowódcy i cały lud, to też przynosili datki i wrzucali do skrzyni, aż ją napełnili. Może na razie do tego momentu. A więc widzimy, król Joasz miał 7 lat, gdy objął władzę królewską w Jeruzalemie. I myślę, że pamiętacie życie tego króla. To był człowiek, który jako dziecko stracił swoich braci. Zostali oni zamordowani w wyniku przejmowania władzy. Sam musiał się gdzieś tam ukrywać, był ukrywany w zasadzie, no bo miał około roku, więc był ukrywany przez inne osoby. A więc można powiedzieć, że miał bardzo takie ciężkie życie, ciężkie dzieciństwo w zasadzie. Dzieciństwo, które było pełne różnych niepokojów, różnych lęków, więc był przenoszony z jednego miejsca w drugie miejsce. Ciągle ktoś dbał na jego życie. Myślę, że to takie nie było zbyt komfortowe w jego życiu. Ale zobaczcie, że ten młody człowiek, kiedy dochodzi do władzy, czytamy o nim, że zaczyna czynić prawe, to co prawe w oczach Pana, ale tutaj jest taki dodatek: dopóki żył kapłan Jehojada. I chcielibyśmy dzisiaj spojrzeć na tego kapłana jako typ Ducha Świętego, jako typ takiego pocieszyciela, przewodnika, który mamy my dzisiaj w osobie Ducha Świętego. Chcielibyśmy tak na to spojrzeć. A więc zobaczcie, że Joasz czyni to, co prawe w oczach Pana. Stara się być dobrym królem, dobrym człowiekiem, czynić dobrze. Ludzie go lubią, staje się popularny. I to, co widać w jego życiu, to to, że on jest podległy temu kapłanowi. On się go słucha w każdej jednej sprawie. Dalej czytamy, że kapłan Jehojada dobiera mu 2 żony. Zobaczcie, że on nawet być może nie widział ich na oczy. Całkowicie polegał i całkowicie ufał Jehojadzie do tego stopnia, że powierzył mu wybór swoich żon. Powiedział: idź, wybierz moje żony. I kapłan przyprowadza te kobiety do niego i on je pojmuje za żony. I to też jest taki obraz i też zachęta dla tych, którzy chcą wstąpić w związek małżeński, żebyśmy ufali prowadzeniu przez Ducha Świętego. Wiecie, w tamtych czasach, kiedy żył Jozjasz, on mógł mieć każdą jedną kobietę. Chociażby możemy sobie zobaczyć na króla Salomona, który miał ileś set tam żon i ileś nałożnic, tak? Król wtedy mógł wszystko. Kiedy Dawid wyszedł na balkon, zobaczył Batrzebę, powiedział: przyprowadźcie mi ją do mnie. Nie było problemu. Wiecie, ale król, który jest pokorny, który jest poddany pod Boże prowadzenie, zawierza całkowicie kapłanowi, bo wie, że kapłan przyprowadzi mu te właściwe osoby. Że to nie będą tylko wybory jego oczu, no bo ta jest ładna, a ta nie ma dużych uszu. Ale że to będą te osoby, które powinny być. I obyśmy się, wiecie, to tak może nie na temat, ale obyśmy się właśnie w ten sposób kierowali swoimi wyborami, aby nasze wybory były dokładnie takie, żebyśmy nie byli jak bodajże, Salomon, Samson, który kiedy chciał pojąć za żonę, to przyszedł do swoich rodziców i powiedział: weźcie mi tą, bo ta mi się najodpowiedniejszą wydaje. I później, kiedy czytamy o historię Samsona, to wiemy, jaka ona wyszła, wyszło po prostu w praniu, jaka to ona była najodpowiedniejsza. Więc kapłan Jehojada dobiera żony Joaszowi. Joasz jest posłuszny, uległy, postępuje według Bożej woli. I wiecie, no, kiedy czytamy te fragmenty, to aż, wiecie, jest takie powiedzenie, aż serce rośnie. Widzimy Bożego męża, który rzeczywiście coś czyni, coś chce robić dla Pana. I dalej czytamy, że powziął myśl, aby odbudować świątynię. Niewielu królów w tamtym czasie podejmowało taką myśl. Mało tego, większość grabiła świątynię, urządzała z niej po prostu, nie wiem, świątynię Bala, różne takie dziwne rzeczy. Niewielu było takich. Można w zasadzie na palcach jednej ręki policzyć. A więc Joasz postanawia odbudować, odnowić świątynię. On chce żyć z Bogiem. On chce oddawać Bogu cześć. To nie, on nie chce chodzić do świątyni, gdzie leje się woda, gdzie, nie wiem, stoją kozy i gdzie jest pełno gruzu, ale on chce ją odnowić. Chce, żeby była według Bożego planu, tak jak budował Salomon. Według Bożego planu, żeby wszystko było tak, jak należy. Moi drodzy, tak się zastanawiałem, czy ja mam takie pragnienie, żeby wszystko było tak, jak należy, tak, jak przykazał Bóg, żeby w moim życiu, w mojej świątyni było wszystko tak, jak należy. Wiecie, to wymaga od nas wysiłku, determinacji, zaangażowania. To nie jest tylko tak, że to się stanie, bo czytam Biblię. My musimy do tego przyłożyć rękę. Przyłóż rękę do pługa. Tak mówi Boże Słowo. A więc zarządza zbiórkę pieniędzy. Po całym Izraelu jest rozesłana wieść o zbiórce pieniędzy. I zobaczcie, że ten człowiek, Joasz, musiał rzeczywiście cieszyć się wśród ludu dużym poważaniem, dużym zaufaniem, bo ci ludzie zaczęli się cieszyć z tego. Wiecie, sami wiecie, jak jest ze zbiórkami pieniędzmi. Nieraz przychodzi nam myśl do głowy, a może by nie dał, albo a może to już za dużo tych zbiórek. Nie wiem, może wam nie przychodzi, tylko ja taki skąpy jestem. Ale czasem przychodzą takie myśli. I zobaczcie, że ci ludzie chętnie, nawet się ucieszyli, zrobili dziurę w jakiejś skrzyni i chętnie cały Izrael, cała starszyzna, wszyscy dawali na świątynię Bożą. Nie ma tam, nie było tam, przynajmniej nie czytamy o takim, który schował jakieś pieniądze, powiedział: nie dam, niech się wali. Ale wszyscy dali. I to był naprawdę błogosławiony czas wtedy dla Izraela. Ale przyszedł dzień wielkiej próby. Wszystko było okej. Naprawdę. Gdybyśmy na tym tylko skończyli czytanie o tym królu, to można by było powiedzieć, że jest to wzór do naśladowania. Wzór, który należy naśladować. Ale przyszedł dzień, kiedy trzeba było wypróbować wiarę. Wiecie, w drugiej księdze Kronik, w tej, której czytamy, o tym nie przeczytamy, ale w drugiej księdze królewskiej jest ta sama historia. Ona rzuca nam trochę więcej światła na to, co działo się w życiu króla Joasza. Najechał Judę i Jerozolimę król aramejski i Joasz przestraszył się tego najazdu. Nie podjął w ogóle żadnej walki, ale poszedł na łatwiznę. Wyjął ze skarbca wszystkie, w zasadzie nie ze skarbca, wyjął ze świątyni, ze skarbca świątynnego wszystkie najcenniejsze dary i tam jest napisane poświęcone dla Pana. I żeby uniknąć kłopotów, żeby uniknąć wojny, oddał te wszystkie dary temu królowi aramejskiemu. Zachęcam, żebyście czytali te dwie księgi i porównywali, bo to jest naprawdę cenne. A więc oddaję wszystko to, o co kiedyś zabiegał, co było kiedyś centralną jak gdyby wydarzeniem w jego życiu. To wszystko oddaję, swoje świadectwo, swoją wiarę, to wszystko, co Bóg dał w jego serce, on to oddaje za tak zwany święty spokój. On nie chce mieć obcych wojsk w Jerozolimie, ale nie sięgnął po miecz. Nie stanął do walki, nie obronił tego, ale kupił to za swoje świadectwo. Wiecie, tak jest czasem w życiu człowieka, że kalkulujemy, zastanawiamy się. Nie chcemy zawalczyć, ale musimy walczyć. Musimy toczyć bój wiary. I zobaczcie, kiedy umarł Jehojada. I tak jak mówiłem, Jehojada jest tutaj dla nas typem Ducha Świętego. A list do Kolosan mówi, ducha nie gaście. To tak jakby Joasz zgasił ducha. I później zaczyna się całkiem inna historia. Moglibyśmy powiedzieć, że to nie jest ten sam człowiek. Że to chyba o kimś innym jest napisane. Ale od 17 wersetu tak jakbyśmy czytali o całkowicie innym człowieku. Wiecie, kiedy nie chcesz walczyć, kiedy ustępujesz z pola walki, to właśnie takim człowiekiem się stajesz. Wiecie, co się wtedy dzieje w życiu człowieka? Ktoś puka do twoich drzwi, otwierasz, a tu diabeł, tylko że trochę przemalowany i mówi, jesteśmy książęta Judcy. Tak było w tej historii. Po śmierci Jehojady przyszli książęta Judcy i oddali pokłon królowi, a król ich wysłuchał. I dalej czytamy, porzucili oni świątynię. Moi drodzy, jeszcze nie tak dawno zarządzał zbiórki. Ganił nawet Jehojadę. Mówi, dlaczego tego nie zrobiłeś? Dlaczego zaniechałeś? A dzisiaj porzucili oni świątynię u Boga, swoich ojców i służyli komu? Aszerom, bałwanom. To też gniew Boży spadł na Judę i Jeruzalem za to ich przewinienie. I kim są właśnie ci książęta judzcy? Wiecie, diabeł nie umarł, tak? On zawsze będzie próbował przyjść do człowieka w jakichś takich chwilach przełomowych. Wiecie, tu była właśnie ta sytuacja, kiedy król postąpił źle. Po prostu zawiesił miecz na kołku i próbował ratować się swoimi własnymi pomysłami i oddał to, co najcenniejsze. I wtedy zaraz przyszedł diabeł, pokłonił się i mówi, czy to warto służyć Bogu? A drugi książę przyszedł i powiedział, nie, Bogu nie można ufać. Słuchaj, może to jest wszystko bujda, zobacz. Tak dobrze było, a zobacz, co się teraz dzieje w twoim życiu. Czasami tak jest. I najgorsze jest to, kiedy otwieramy szeroko te drzwi i mówimy, no faktycznie, tak jest, tak jest. I on ich wysłuchał. Kiedy słuchamy podszeptów diabelskich, kiedy koncentrujemy się na tym, co mówi diabeł, moi drodzy, to jest równia pochyła. Idziemy w dół. Idziemy w dół. Wiecie, on powinien zatrzasnąć te drzwi i prosić Boga, aby go odnowił, aby go podniósł. Jeszcze dojdziemy do tego. A więc widzimy, że konsekwencją jest porzucenie świątyni. Jest zaniedbanie świątyni i to nie jest tylko jakieś tam, że zaniedbamy świątynię, ale oni zaczęli służyć diabłu. To jest wręcz niesamowite, nieprawdopodobne. Czasami mówimy, że to się nie może nawet w życiu człowieka wydarzyć, że no tutaj tak, a tutaj od razu poszedł w tą stronę. Ale wiecie, kiedyś spotkałem pewnego człowieka, myślę, że większość osób ze zboru go zna. Wiele lat był w tym zborze i naprawdę Bóg go uwolnił z wielu rzeczy. I on odszedł od Boga i po jakimś czasie spotkaliśmy się, nie wiem nawet gdzie, I coś tam rozmawialiśmy i ja mówię, no słuchaj, no a co dalej? Jak twoje życie, jak dalej masz w ogóle zamiar funkcjonować? Jak masz żyć? A co dalej z twoimi relacjami z Bogiem? On się tak na mnie popatrzył. Z Bogiem? Z jakim Bogiem? Ja mówię, no słuchaj, no to zapomniałeś, co Bóg dla siebie uczynił? Dla mnie? I wiecie, w tamtym momencie to było naprawdę takie mocne. Wiecie, to już się wydarzyło wiele lat temu. Ale ta sytuacja wtedy naprawdę mną poruszyła, że i od razu mi się skojarzył ten król Joasz, który odszedł od Boga. Jednak człowiek może tak zatwardzić się, może w ten sposób postąpić. Ale zobaczcie, ta historia dzieje się jakieś, nie wiem, 600, może 650 lat przed narodzeniem Pana Jezusa Chrystusa. Ale tutaj w 19 wersecie widzimy miłość Golgoty. Widzimy Boga, który wyciąga rękę do człowieka. Pomimo takich rzeczy, takich, nie wiem, jakichś strasznych zawirowań, tarapatów, upadków i grzechów, zobaczcie, Bóg pełen miłości wyciąga rękę do człowieka. Jeśli ktoś nie wierzy, to przeczytam. Pan wysyłał do nich proroków, aby nawracali ich do Pana. Ci napominali ich, lecz oni nie usłuchali. A więc Pan wysyłał proroków, posyłał swoje słowo. On nie chciał, żeby Joasz zginął. On nie chciał, żeby ci ludzie odebrali karę, ale oni nie słuchali. Ale oni nie słuchali. I zobaczcie, kiedy człowiek całkowicie odrzuca miłość Jezusa, miłość Golgoty, kiedy odrzuca krew baranka, to wtedy całkowicie odchodzi od Boga i dochodzi do tego, że czytamy 22 werset. Król Joasz nie pamiętał o dobrodziejstwie, jakie wyświadczył mu Jehojada, ojciec Zachariasza, lecz kazał zabić jego syna, a gdy ten umierał, zawołał: niech Pan w to wejrzy i ukaże. A więc zobaczcie, że Jozjasz był tak zaślepiony, tak daleko odszedł, że zabił syna swojego przyjaciela. Kazał zabić syna swojego przyjaciela. Zobaczcie, jak nisko człowiek może upaść. Jak nisko może daleko odejść od Boga. I on odebrał sąd. Zginął. Najechali go Aramejczycy. Pomimo tego, że wydawało się, że już ma z nimi sprawę załatwioną, tak? Że wykupił się od nich. Ale oni wrócili. Oni z powrotem wrócili, najechali, pozostawili go chorego i on umarł. I został pochowany gdzieś tam obok, nie został pochowany w grobach królewskich. I to jest taka naprawdę smutna i refleksyjna historia. Moglibyśmy się zastanowić nad sobą samym. Ja często, kiedy czytam tą historię, wiecie, zastanawiam się, ile jest we mnie tego Joasza do 16 rozdziału, a ile tego po 17 rozdziale. I chciałbym, żeby jak najwięcej było tego Joasza, tego zamłodu, który był zamłodu, taki gorliwy, taki człowiek, którego można naśladować i który rzeczywiście idzie za Bogiem. I żeby we mnie nie zabrakło tej chęci i gorliwości, że kiedy przyjdzie dzień trudny, dzień jakiś zły, to opuszczę swoje ręce i powiem: a co mi tam? Ale chcę walczyć o swoją wiarę i myślę, że wy także pragniecie walczyć o swoją wiarę. Może jeszcze przeczytam historię jednego króla. Był to król Jozjasz. I król Jozjasz też był młodym człowiekiem, kiedy objął panowanie w Jeruzalemie. Miał 8 lat. Nie miał 7, ale miał 8 lat. I to był król, który szukał Boga. Tak samo jak Joasz. Szukał Boga od samej swojej młodości. Modlił się, kiedy był już takim młodzieńcem, 16-letnim, to brał udział osobiście, chodził i rozwalał Baale, kruszył posągi, robił porządek w świątyni, przepędzał tych fałszywych proroków. Był człowiekiem gorliwym, wypełniał przykazania, ale wiecie, to, co mają wspólnego ci królowie, to też on budował świątynię. Też bardzo bolało go to, że świątynia leżała w gruzach i postanowił tą świątynię odnowić. Zaczął ją odnawiać, zbierać pieniądze, wynajmował ludzi, którzy powinni to uczynić i podczas tych prac remontowych znaleziono księgę. Myślę, że wiecie już, o kim mówię. Znaleziono księgę i kiedy król przeczytał tą księgę, to czytamy, że zapłakał i rozdarł swoje szaty. I Bóg powiedział, ponieważ zmiękło twoje serce i ukorzyłeś się przed Bogiem, gdy usłyszałeś Jego słowo przeciw temu miejscu i przeciwko Jego mieszkańcom i ukorzyłeś się i rozdarłeś swoje szaty i zapłakałeś przede mną, przeto usłyszałem i ja, mówi Pan. Zobaczcie, ten młody człowiek nie skupił się tylko na swoim religijnym życiu. Przecież mógł powiedzieć, no tak, nabożeństwa się odprawiają, budujemy, odnawiamy świątynię, wszystko jest okej. No, tutaj jakaś księga, no ale w tej księdze czytamy, no to była najprawdopodobniej piąta księga Mojżeszowa albo jakiś fragment z tej księgi Mojżeszowej. W każdym bądź razie, kiedy przeczytał, zobaczył, że no tu już jest sąd, no tu się już nie da nic zrobić. No Bóg wypowiedział słowo przeciwko temu miejscu, więc no tylko czekać, aż ono się wypełni, tak? Po co się w ogóle spinać? Po co w ogóle cokolwiek jeszcze? Róbmy tak, jak do tej pory. Prowadźmy te swoje religijne życie i tak już czekajmy na ten sąd. Ale on, zobaczcie, kiedy przeczytał i pomimo tego, że wiedział, co się dalej wydarzy, jak dalej się historia Izraela potoczy, to on jednak ukorzył się przed Bogiem. Zapłakał, rozdarł swoje szaty, a więc podjął walkę o wiarę. Nie poddał się. Zobaczcie, jakie to jest ważne w naszym życiu, że pomimo jak gdyby oczywistych okoliczności, które całkowicie przemawiają na naszą niekorzyść, żeby jednak podjąć tą walkę, żeby zawalczyć, żeby zapłakać, żeby rozedrzeć swoje szaty, żeby szukać pomocy u Jezusa. I to nie jest tak, że Bóg powie, no dobra, rób sobie te swoje płacze i rozrywania szat. Ale tam jest takie fajne słowo. I Pan go wysłuchał. I wierzę, że w naszych niemocach, w naszych słabościach, kiedy przychodzimy do Boga, kiedy żałujemy, rozdzieramy swoje szaty, to Pan nas wysłuchuje. Bo ręka Pana nie jest za krótka, żeby Tobie pomóc i żeby pomóc mnie. Nie jest za krótka. I naprawdę Jezus żyje, bracia i siostry. Miejmy to w pamięci, że Bóg żyje. I On chce dopomóc każdemu z nas w najtrudniejszej sytuacji. Ale to, co do Ciebie należy, to dbaj o świątynię. Dbaj, żeby ona była czysta. Żeby nie było tam ruiny. Żeby nie mieszkał tam Tobiasz ze swoimi gratami. Ale żeby świątynia była przeznaczona do Bożych celów. Żeby był ołtarz i te wszystkie święte rzeczy. I kiedy przyjdzie trudny czas, nie daj się ograbić ze świadectwa. Nie wyprzedaj wszystkiego dla tak zwanego świętego spokoju, bo ten święty spokój i tak nie przyjdzie. Bo prawdziwy pokój przychodzi tylko od Jezusa. Niech Bóg nas błogosławi.
Słowo Boże mówi nam w liście do Koryntian, że dawniej chodziliśmy, jak nas prowadzono, do niemych bałwanów. Ale dzisiaj poznaliśmy Boga żywego, Boga, który się objawia poprzez dary Ducha swojego świętego. Boga, który przemawia, czy to przez sen, czy przez słowo mądrości, wiedzy, czy przez słowo prorocze. Boga, który przemawia, kiedy modlimy się, czytamy Boże Słowo. I ważne jest właśnie, kiedy mamy problemy, kiedy nie wiemy, jak w swoim życiu postąpić, abyśmy szukali Boga, abyśmy modlili się. Boże, pokaż mi, co mam uczynić. Ale ważne jest również to, żebyśmy pytali braci, siostry. Ważne jest również to, żebyśmy szukali potwierdzenia, czy to, co usłyszałem, rzeczywiście jest słowem od Boga dla mnie na ten czas, na tę sytuację. Dlatego ważne jest również, żebyśmy szukali tej porady u braci, u sióstr, którzy wiem, że chodzą z Bogiem, abyśmy szukali. Dlatego, że serce ludzkie jest zwodnicze i czasami nasz charakter, nasz temperament, nasz sposób wychowania, możemy mieć jakieś takie skłonności do pewnych rzeczy. Na przykład ktoś jest taki sceptyczny, on tak wszystko, tak nie bardzo dowierza i on czyta w Biblii i on zawsze będzie wyszukiwał takich wersetów w Słowie Bożym, które będą mówiły, Bóg tam temu nie pomógł, ty mi nie pomoże, bo jego serce będzie go zwodzić. Kiedyś pewien, takie czytałem, słyszałem, śmieszne w zasadzie świadectwo, o pewnym człowieku, który bardzo chciał mieć żonę, szukał żony, modlił się o tą żonę. I któregoś dnia przyszedł na nabożeństwo, spojrzał do tyłu, siedziała jakaś kobieta i on sobie już tak odebrał. Ta kobieta to będzie moja żona. Takie miał przekonanie w sercu swoim. I odwraca się do tej kobiety, która siedziała za niej i mówi, Pan mi powiedział, że ty będziesz moją żoną. A ta kobieta mówi, to powiedz to mojemu mężowi. Tak ludzkie serce człowieka może zwodzić. Dlatego szukajmy tego potwierdzenia, żeby mieć to potwierdzenie. Jest istotne również to, że Bóg przemawia przez dary Ducha Świętego. Więc jeżeli mamy jakieś przekonanie i pewność, że to jest od Ducha Świętego słowo, czy jakaś wizja, czy jakiś sen, coś do przekazania dla jakiejś osoby, abyśmy ducha nie gasili, ale to umieli przekazać. Czasami możemy, dana osoba w danym problemie może jakoś tak nie odczuwać, nie odbierać, jakoś taka, no nie widzieć tego rozwiązania. Nie ma. Ale ktoś może mieć sen, słowo, rozeznanie i trzeba to tej osobie przekazać, żeby ją pocieszyć, żeby powiedzieć, co Bóg do niej mówi. I to jest bardzo ważne w Kościele. Też to, co Jarek mówił o do młodzieży, ale myślę, do wszystkich, co się odnosi, którzy są w stanie wolnym, którzy myślą o założeniu rodziny. Często ludzie patrzą, jak Słowo Boże mówi, na to, co przed oczami. Ona jest piękna, no chciałbym mieć taką żonę. Piękna, zadbana, inteligentna. On jest również dobrze zbudowany, czarne włosy, co tam jeszcze można sobie wymyśleć, co tam można sobie wymarzyć. Dobrze usytuowany, czy cokolwiek. Ale skąd wiesz, co jest w jego sercu? To, że ktoś jest dzisiaj miły dla ciebie, z tobą postępuje jakoś taki przyjemny sposób dla ciebie, odnosi się do ciebie, ale skąd wiesz, jaki on będzie za rok czy za 10 lat? Dlatego Słowo Boże mówi nam, abyśmy przede wszystkim szukali męża czy żony, ale w Panu, czyli osoby wierzącej. To jest na pierwszym miejscu, w Panu. I byśmy również szukali tutaj Bożego prowadzenia do naszego życia. Bo to jest decyzja, którą człowiek podejmuje na całe życie. Aż nas śmierć nie rozłączy. Więc jest to bardzo istotne, żebyśmy kierowali się i szukali u Boga. Pamiętam takie świadectwo pastora z Estonii, Georga Tiumanoka. Chyba to on opowiada takie świadectwo o pewnej kobiecie, która modliła się. Miała takie pragnienie, żeby wyjść za mąż. I Bóg je do niej przemówił, że ma pójść tam i tam, zapukać w te drzwi, a tam znajdzie właśnie męża. Dla niej to było dziwne, ale poszła do tego domu, puka w te drzwi i puka. Dłuższy czas nikt nie otwiera. Postała, pomyślała sobie, może to pomyłka jakaś, coś źle zrozumiała, ale puka dalej. W końcu po jakimś czasie ktoś przychodzi, otwiera te drzwi. Okazało się, że ten człowiek, który tam był, ten jej przyszły mąż, to człowiek kaleki, niewidomy. I ona sobie pomyślała, no taka przyszłość nie bardzo. Ale Bóg jej powiedział i ona była posłuszna temu, co Bóg do niej powiedział. Wiecie, kiedy ten mąż umarł wcześniej, przed nią, to ona składała takie świadectwo później na tym pogrzebie, że to był najlepszy człowiek, jakiego kiedykolwiek mogła dostać. Nigdy jej nie uderzył, nigdy jej swojego słowa nie powiedział, nigdy jej nie skrzywdził, zawsze był wierny i uczciwy wobec niej. A człowiek, kiedy patrzy tylko to, na co przed moimi oczami jest, to możemy się zawieść, bo za rok czy za dwa okaże się, że ta osoba, która taka była kochana, nie jest taka wcale kochana, że wyrządza wiele krzywdy, wiele zła. Dlatego ważne jest, żebyśmy szukali u Boga, Bożego prowadzenia. Kiedy prorok Samuel przyszedł do Isajego, ojca Dawida, aby tam wybrać następcę króla. Tam miał być następca namaszczony przez Samuela. To zobaczył jednego z braci Dawida. On był rosły i tak pomyślał sobie, no ten to będzie dobrym królem. Ale Bóg przemówi do Samuela wtedy tymi słowy, że on nie patrzy tak, jak człowiek patrzy. Człowiek patrzy na to, co przed oczami, ale Bóg patrzy do serca. Dlatego i nasze oczy często nas mogą zwodzić. Możemy patrzeć, coś tam może się podobać. Szczególnie właśnie mówię do tych osób, które chcą założyć rodzinę, żeby szukać Boga, żeby szukać Bożego prowadzenia. Nie polegać na tym, co moim oczom się podoba. Bo one mogą mnie zwieść. Bo Bóg widzi serce, a my widzimy tylko jakąś taką powłokę. Człowiek może jakąś taką przybrać się, ubrać się ładnie, ładnie się zachowywać, ale to wszystko jest chwilowe. A Bóg zna serce i wie, co dla nas dobre. Chciałbym podzielić również się fragmentem ze Słowa Bożego odnoszącym się do walki z listu do Hebrajczyków. To jest 12 rozdziału. Pierwsze dwa wersety 12 rozdziału listu do Hebrajczyków. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Tutaj, kiedy autor pisał ten list, nie było wersetów, nie było podzielone to na wersety, na rozdziały. Była to ciągłość. I tutaj jest kontynuacja poprzedniego rozdziału, tego 11, gdzie autor przedstawia bohaterów wiary. Opisuje tam Mojżesza, Abrahama. Opisuje tych, którzy przez wiarę zwyciężyli w boju, w jakiejś trudnej sytuacji, tak jak Abraham i Sara, czy Mojżesz. Ale opisuje też takich, którzy nie doświadczyli jakiejś takiej pomocy tutaj na ziemi, ale wiary nie zatracili. Choć jest napisane, choć byli kamieniowani, paleni, przerzynani piłą, zabijani mieczem, ale wiary nie zatracili. Więc były różne sytuacje, różne przykłady były tu podawane w tym 11 rozdziale. I autor tutaj mówi, przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, albo mówiąc, więc mając około siebie tak wielki obłok świadków, wspominając na te wszystkie postaci, które są opisane w Biblii, którzy przeszli przez te doświadczenia. To jest takie słowo, które jest zachętą dla nas, abyśmy podjęli ten trud, tą walkę, tak jak oni podejmowali ten trud, tą walkę, jak podjął to Abraham, jak podjął Mojżesz, Dawid, Jozue. Oni podjęli ten trud walki, a więc mając tak około siebie tak wielki obłok świadków, pisze dalej, złożywszy w siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. A więc najpierw jest napisane, złożywszy z siebie wszelki ciężar. Słowo wszelki odnosi się do wszystkiego. A więc każdy ciężar. To wszystko, co mnie obciąża, z czym mam problem. Nie chodzi tutaj o grzech, ale o moje troski codziennego życia, o moje problemy doczesnego życia. Słowo Boże Bóg mówi, że Bóg ma o was staranie. I mamy te wszystkie ciężary składać. Życie chrześcijańskie jest porównane do biegu, do maratonu takiego długodystansowego. I gdybyśmy sobie wyobrazili takiego zawodnika, który wystartował, a potem po drodze nazbierał sobie jakichś ciężarów, wrzucił je do worka na plecy i próbuje z tym biec. On będzie coraz słabszy. Będzie miał, coraz bardziej będzie odstawał od innych, coraz bardziej będzie zostawał w tyle. Będzie słaby, nie da rady. Dlatego Bóg mówi, żebyśmy mu zaufali, żebyśmy te troski złożyli u niego. Żebyśmy wszelki ciężar, wszelką troskę, wszelkie moje zmartwienie zostawili u Niego. Przynieśli do Boga. I dalej jest napisane, i grzech, który nas usidla. Ciężary i grzechy to są pułapki, które są zastawione na naszej drodze. Każdy, kto wyznał Jezusa swoim Panem, kto przyszedł pod krzyż i został obmyty Jego świętą krwią, kto narodził się z Boga, rozpoczął wędrówkę swojego życia. Nie są to metry, nie są to centymetry, ale to są, to jest nasza droga za Jezusem, to jest nasza droga, która dokądś zmierza. Jest napisane, abyśmy ten ciężar i grzech złożyli. I w liście do Efezjan, w 6 rozdziale, czytamy o zbroi Bożej. Jest napisane tak, od 11. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierznościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy opasawszy biodra wasze swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A więc jest tu napisane, że jest władca ciemności, jest diabeł, szatan, który zastawia pułapki. Jest napisane tutaj o tym złym czasie, że są takie momenty w naszym życiu, które nam się nie podobają, których byśmy nie chcieli. Kiedy jesteśmy w mocnym doświadczeniu, kiedy diabeł atakuje nas, kiedy zastawia różnego rodzaju pułapki na naszej drodze. Jest napisane, żebyśmy przywidziali całą zbroję Bożą. Jest napisane, stójcie. To jest bardzo ciekawe, że tutaj Bóg, apostoł Paweł nie mówi, atakujcie wtedy wroga. Weźcie tą tarczę, weźcie ten miecz i siekajcie na lewo i prawo, biegajcie, atakujcie tego wroga. Nie, tu jest napisane, stójcie. Stójcie wtedy opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Ta postawa, kiedy żołnierz stoi w miejscu, to nam o czymś mówi. On nie leży, on nie siedzi, on stoi. W pełnym uzbrojeniu, w pełnym wyposażeniu. To nam mówi o pewnej gotowości. On jest gotowy do ataku, ale czeka na polecenie od swojego dowódcy. On nie rzuca się do ataku pierwszy. On nie atakuje pierwszy, ale on oczekuje, co powie do niego jego przełożony. A wiemy, że to jest mowa również o Panu Jezusie Chrystusie. Tu jest napisane, przywidziejcie również obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Obuwszy również nogi, a więc byśmy byli gotowi, ale żebyśmy nie biegli, ale byśmy oczekiwali na to, co powie Pan. A więc, kiedy mamy taki zły czas, mamy przywdziać tą zbroję Bożą i stać i oczekiwać, czego Bóg ode mnie chce. I również być gotowym, by dzielić się Ewangelią. Apostoł Paweł pisał do Tymoteusza, bądź gotowy w każdym czasie. Czas zły i dobry, dogodny czy niedogodny. Głoś słowo. I my by tak powinniśmy postępować. Głosić Ewangelię pokoju. Kiedy jest taki czas zły, kiedy jesteśmy, przychodzi jakieś zniechęcenie, zwątpienie, trudności. Co ja powiem tym ludziom? Przecież ja sam przechodzę przez utrapienia. Przecież ja sam mam problemy. To co ja komuś mogę jeszcze powiedzieć? Czasami nas ogarnia coś takiego, co sprawia, że nam się nie chce. Że się wycofujemy. Ale Bóg chce, żebyśmy oczekiwali, żebyśmy nasłuchiwali, co On chce do nas powiedzieć. Jak On chce nas poprowadzić. A więc walczymy z mocami ciemności. Diabeł, szatan zastawia różnego rodzaju pułapki. On zastawia, daje nam ciężary, ale zastawia również sidła. I kiedy jest najłatwiej wpaść w sidła? Myślę, że najłatwiej upolować jest zwierzynę nocą. Kiedy na jej ścieżce rozstawimy wiele sideł, nie trzeba wtedy wiele maskować, myślę, przysypywać tych sideł. Zwierzyna ciemno jest, słabo, gorzej widzi, łatwo wpada w pułapkę. A jak to się ma do naszego życia? Kiedy jest ciemno w moim życiu? Kiedy nie mam pochodni? Kiedy nie mam lampy, która mi oświeca drogę? Słowo Boże mówi w Psalmie 119, że Słowo Boże jest pochodnią nogą moim. Ono oświeca moją drogę. A więc kiedy nie zważam na Słowo Boże, kiedy Słowo Boże do mnie przemawia, kiedy Bóg przez swoje Słowo do mnie mówi, kiedy czytam Biblię, kiedy słucham na nabożeństwie Słowa Bożego, kiedy ja lekceważę to Słowo, kiedy potem wychodzę i nie zważam na to Słowo, nie zważam na to, co Bóg do mnie mówił, wtedy mam zgaszoną lampę i łatwo jest mi wpaść w sidło, które stawił na mnie diabeł. I jest to napisane, abyśmy te ciężary złożyli i grzechy, które nas usiedlają. Jak mamy to rozumieć? Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza w 2 rozdziale, 24 werset. Od 24 przeczytam do 26. A sługa pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, napominający z łagodnością krnąbrnych, w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do pamiętania i do poznania prawdy i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. A więc tu jest napisane, że i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. A więc diabeł zostawił sidła i zmusza człowieka, aby on pełnił jego wolę. Ale jest tutaj coś jeszcze bardzo ważnego napisane. Tutaj jest napisane o słudze pańskim. Jest napisane cierpliwie znoszący przeciwności, napominający z łagodnością krnąbrnych w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy. A więc sługa pański powinien napominać. Napominać, mówić, zachęcać, ale również mówić, jeśli coś widzi u kogoś złego. Czasami ludzie mogą pomyśleć sobie w ten sposób. Nikt nie może, jak ktoś może mi moje życie układać? Jak ktoś może mi mówić, co ja mam robić, co mam nie robić? Są ludzie, którzy mówią, tylko Bóg może mi powiedzieć, co ja mam czynić. Ale tu jest napisane o sługach w kościele, o ludziach w kościele ustanowionych, jako pasterze, którzy mają strzec swych owiec, Bożego stada, którzy mają napominać krnąbrnych. Nie po to, żeby im wytykać błędy, ale w nadziei, że oni kiedyś dojdą do upamiętania. Czym jest upamiętanie? Jest to odwrócenie się od grzechu. Jest to zerwanie z grzechem. Zmiana sposobu myślenia o grzechu. I kiedy mówimy o upamiętaniu, to myślę, że warto przeczytać słowa z Ewangelii Jana z 12 rozdziału, 25 werset. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Słowa te mówią nie o naszym życiu jako takim, że mamy nienawidzieć swoje życie, nie podoba mi się moje życie, nie podoba mi się wszystko, co mnie spotkało w moim życiu i tak dalej. Ale ja rozumiem ten fragment w ten sposób, że kto miłuje swój sposób postępowania, kto miłuje swój grzech, taki sposób życia, straci to życie. Ale kto ma w nienawiści grzech w swoim sercu, ten będzie żył. I ja rozumiem, że tak właśnie powinno nasze upamiętanie wyglądać. Powinniśmy znienawidzić grzech, tak jak Bóg go nienawidzi. Wtedy będziemy żyli. Odwrócić się od tego grzechu. Znienawidzieć go. W liście do Hebrajczyków, również w 13 rozdziale, jeszcze odnośnie napominania, kiedy ludzie myślą sobie, nikt nie może mi nic powiedzieć, nikt nie może mi zwrócić uwagi, jak ja mam postępować, co mam robić. I tutaj nie mówię oczywiście o na przykład naszym ubraniu, że ktoś mi będzie mówił, że ja mam chodzić na biało czy zielono, czy jaki kupić samochód. Nie o to mi chodzi. Mi chodzi o postępowanie konkretne, o nasze życie odnoszące się do relacji z Bogiem. Jest napisane w 13 rozdziale Listu do Hebrajczyków. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę. Mowa tutaj jest bardzo zrozumiała, myślę. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają. A więc obowiązkiem przewodnika, pasterza w kościele jest czuwać. Jeśli pasterz czuwa i widzi, że jest jakieś zagrożenie dla czyjegoś życia duchowego i napomina taką osobę, to taka osoba powinna to przyjmować. Nie powinna się buntować. Nie powinna mówić nie. Bo tu jest napisane, że jeśli by tego ta osoba nie zrobiła, nie napomniała, nie próbowała skorygować postępowania czyjegoś, to oni zdradzą sprawę przed Bogiem. Ale jeśli napominają, a ktoś tego nie chce przyjmować, nie chce słuchać, to jest napisane, że to wam wyjdzie na szkodę. A więc jest napisane w tym liście, abyśmy zrzucili wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, i abyśmy biegli wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. A więc dopiero kiedy zrzucimy ten ciężar na Boga, kiedy zerwiemy te łańcuchy grzechu, które nas wiążą, upamiętamy się szczerze przed Bogiem, tak dogłębnie przed Bogiem się upamiętamy, wtedy możemy dalej biec w wyścigu, który jest przed nami. I kiedy myślimy o wyścigu, to wiemy, że kiedy jest start, to jest i meta. I w życiu chrześcijańskim często apostoł Paweł używał takich obrazów do walki gdzieś na ringu, do maratonu. I kiedy myślimy o takim czymś, to wiedzmy, że i w naszym życiu duchowym też był start, a więc moment naszego upamiętania, no moment, kiedy przyszliśmy do Jezusa, kiedy się narodziliśmy na nowo, i jest czas mety. Nasze życie nie płynie bez sensu, ale my wszyscy do kogoś zmierzamy, do kogoś się udajemy. Mamy cel przed swoimi oczami. Mamy cel, do którego zmierzamy. Apostoł Paweł również mówi do Tymoteusza, że biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz czeka mnie wieniec żywota, który da mi Pan. A więc on miał cel w swoim życiu. Również do Tymoteusza pisze o tym, aby się uchwycił żywota wiecznego. Mówi, uchwyć się żywota wiecznego. I my tak powinniśmy uczynić. Uchwycić się żywota wiecznego. Nasz bieg, nasze życie z Bogiem nie jest daremne. Ono nie jest jakieś bezsensowne, ale my zmierzamy, biegniemy do tej mety. I chcemy osiągnąć ten cel, chcemy osiągnąć tą metę. Abyśmy biegli wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Ale w tym wyścigu jest napisane, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. W tym biegu mamy patrzeć na Jezusa. W Psalm 37 od 34 wersetu. Miej nadzieję w Panu i strzeż drogi Jego, a On Cię wywyższy, abyś odziedziczył ziemię. Ujrzysz zagładę bezbożnych. Widziałem okrutnego bezbożnika rozpierającego się jak cedr Libanu, ale przeminął i nie ma go. Szukałem go, ale nie można było go znaleźć. Przeto wzoruj się na niewinnym i popatrz na prawego, bo przyszłość należy do męża pokoju. Natomiast przestępcy zginą pospołu. Jeszcze 32 werset. Bezbożny czyha na sprawiedliwego i szuka sposobu, aby go zabić. To nam wskazuje na diabła szatana. On jest tym bezbożnym. Bezbożny to jest ktoś, kto jest przeciwny Bogu, kto żyje bez Boga. Diabeł jest buntownikiem i on jest napisane, że czyha na sprawiedliwego i szuka sposobu, aby go zabić. A kto jest sprawiedliwym? Wiadomo, że człowiek o własnych wysiłkach nie jest w stanie być sprawiedliwym. Ale zostaliśmy usprawiedliwieni przez Jezusa Chrystusa, przez Jego dokonania na krzyżu, przez to, co On uczynił dla nas, przez to, że zapłacił za nas swoją świętą krwią, uniewinnił nas, oczyścił nas i uczynił nas sprawiedliwymi. I diabeł szuka sposobu, aby zabić sprawiedliwego, aby zabić w nas świadectwo Jezusa Chrystusa. On szuka sposobu, aby zniszczyć życie Boże, które jest w nas, które otrzymaliśmy. Abyśmy niczym się nie różnili od innych. Dlatego, że diabeł, kiedy zobaczył, co stracił, on od tamtego momentu szuka sposobu, aby człowieka zawrócić, aby go zabić. Aby człowiek nie dotarł do tej mety. Bezbożny czyha na sprawiedliwego i szuka sposobu, aby go zabić. I tutaj jest taka dla nas rada, taka zachęta. Przeto wzoruj się na niewinnym i popatrz na prawego, bo przyszłość należy do męża pokoju. Tutaj jest mowa o Panu Jezusie Chrystusie. Przeto wzoruj się na niewinnym. i popatrz na prawego, bo przyszłość należy do męża pokoju. Jezus jest tym niewinnym, On jest jedynie tym prawym i On jest tym mężem pokoju, do którego należy przyszłość. A więc słowo nas zachęca, abyśmy w naszym biegu, w naszym maratonie, który rozpoczęliśmy, zrzucili z siebie wszelki ciężar i grzech i biegli wytrwale, patrząc na Jezusa, wzorując się na Nim, naśladując Go, Jego postępowanie. I czasami może być w życiu chrześcijańskim tak, że gdzieś zgubimy Jezusa. Czasami nam się może wydawać, że wszystko jest w porządku, a jednak nie jest w porządku. Gdzieś tę relację tracimy. Tak jak Ewangelii Łukasza, kiedy rodzice wraz z małym Panem Jezusem przyszli na święto Paschy. Co roku chodzili tam do Jerozolimy. I kiedy wyszli już po tym święcie, wychodzili, minęło kilka dni drogi, a oni nagle sobie zdali sprawę, że Jezusa z nimi nie ma. Oni byli przekonani, że On jest koło nich. A oni szli i czasami może być tak, że czasem spotkali znajomych, sąsiadów, krewnych, kogo z kim się dawno nie widzieli. Tak się zajęli tą rozmową, tak ich to pochłonęło, że nie zauważyli, że dziecko zginęło z ich oczu. I dopiero po jakimś czasie, kiedy się zorientowali, po kilku dniach, zaczęli Go szukać, ale Go nie było. I dopiero wrócili do Jerozolimy i tam zaczęli Go szukać, a On był w świątyni i rozprawiał, rozmawiał. I to nam również coś pokazuje, że czasami te nasze codzienne czynności, którym tak się bardzo poświęcamy, tak wiele energii w nie wkładamy, tak wiele angażujemy się w te rzeczy, ale w tym wszystkim może nie być Jezusa. Możemy gdzieś zatracić społeczność z Nim. Wydaje nam się, że wszystko w porządku jest, ale nie jest. I wtedy co człowiek musi zrobić? Musimy wrócić do tego miejsca, gdzie straciliśmy z Nim relację. Musimy wrócić do tego punktu, gdzie to się stało i rozpocząć na nowo dalszą wędrówkę już z Nim. Więc tak się może zdarzyć. I w Księdze Objawienia, w listach, które były napisane do zborów, czytamy, kiedy Pan Jezus mówi do zboru w Efezie. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą swoją miłość. Wspomnij więc, jakiej wyżyny spadłeś, upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej, a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca. Jeśli się nie upamiętasz, na swoją obronę masz to, że nienawidzisz Nikolaitów, których ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, który jest w raju Bożym. A więc może być tak, że gdzieś się zgubiliśmy w swojej drodze, w swoim biegu, że gdzieś coś straciliśmy, gdzieś upadliśmy, ale Jezus mówi, że zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota. A więc mogę być zwycięzcą. Chociaż dzisiaj może coś się wydarzyło złego w moim życiu. Gdzieś się zatraciłem, gdzieś upadłem, coś zgubiłem, ale mogę to zwyciężyć. I Bóg daje obietnicę, daje wyjście z tej trudnej sytuacji w naszym życiu. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota. A więc może być i w moim życiu, tak każdego z nas dzisiaj. Gdzieś pobłądziliśmy, gdzieś upadliśmy i diabeł chce nas teraz zamknąć, zatrzymać, ale Bóg chce, abyśmy się upamiętali, abyśmy zwyciężyli nad tym, co nas pokonało i abyśmy szli dalej, abyśmy dalej biegli w tym wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Powstańmy podziękować Bogu.